Gdy modliłem się w tym tygodniu, taki temat przyszedł do mojego serca. I znów to słowo, serce. Według serca mego. Według serca mego. To jest temat moich rozważań. I chciałbym dziś mówić o człowieku, o chrześcijaninie, o Bożym dziecku, który jest według serca Bożego, który według serca Bożego żyje, postępuje i którym Bóg się cieszy, o którym może powiedzieć: to jest córka według mego serca, to jest syn mój według mego serca, to jest dziecko moje, które żyje według mojego serca. Opieram to rozważanie na Dziejach Apostolskich, 13 rozdział, wiersz 22. Jest tu mowa o Dawidzie. A gdy go odrzuciłem, chodzi tu o Saula, kiedy król Saul sprzeniewierzył się Bogu, kiedy nie żył tak, jak Bóg chciał, kiedy nie był posłuszny, kiedy stał się krnąbrny i zbuntował się, kiedy zaczął postępować według swojego ja, swoich myśli, swojego chcenia, Pan usunął go z tronu. Zabrał mu władzę i powołał im na króla Dawida w narodzie izraelskim. Bóg powołał Dawida i wystawił mu świadectwo w słowach: znalazłem Dawida, syna Jesego, męża według serca mego, który wykona całkowicie wolę moją. To jest moje marzenie i chciałbym zaszczepić to marzenie w wasze serca, abyśmy pragnęli być takimi ludźmi, abyśmy pragnęli, aby Bóg mógł powiedzieć o nas: znalazłem Andrzeja, znalazłem Leszka, znalazłem Barbarę, znalazłem Krysię, znalazłem Roberta, znalazłem Ryszarda, syna Kazimierza, mówię o sobie, męża według serca mego, który wykona całkowicie moją wolę. Niesamowite świadectwo. Niesamowite słowo. Kiedy czytałem ten werset, od razu wiedziałem, to jest tekst, to jest przesłanie, które mam powiedzieć Kościołowi. Znalazłem Dawida, syna Jesego, męża według serca mego. Być według serca Pana. To znaczy kierować się sercem Pana. To znaczy poznawać Boże serce. To znaczy podobać się Jemu. Podobać się Jemu. Wzbudzać podziw. Jego podziw. Wiecie, tutaj na ziemi jest ogromna tendencja, by podobać się ludziom. By podobać się drugiemu człowiekowi. By zaistnieć. By kogoś zafascynować sobą. Nie ma nic piękniejszego, jeśli chodzi o Kościół, o Boże dzieci, jeśli będziemy pragnąć podobać się Panu. Jeśli będziemy chcieli żyć według Jego serca, jeśli będziemy wzbudzać Jego podziw, nie ma nic piękniejszego dla nas, nie ma lepszej nagrody, nie ma lepszego szczęścia być według serca Pana, usłyszeć takie świadectwo od Boga, usłyszeć takie słowa: znalazłem moją córkę, mego syna, który jest według mojego serca. I chciałbym na podstawie życia Dawida pokazać kilka myśli, wskazać na kilka myśli, które sprawiają, że możemy być według serca Bożego. Że możemy usłyszeć takie świadectwo, że jestem według serca Pana i wykonuję Jego wolę. Myślę, że to jest cel naszego istnienia, to jest cel życia Kościoła. Nie jesteśmy tu w żadnym innym celu. Mamy podobać się Bogu i wykonać naszą misję. Być zdobywcami dusz, być świadectwem dla ludzi, którzy żyją wokół nas. Być tymi żywymi, takimi pochodniami, tą żywą Ewangelią, która podoba się Bogu, żyje według Bożego serca. Po pierwsze, człowiek według Bożego serca jest namaszczony, jest napełniony Duchem Świętym. To sprawiło, że Dawid tak bardzo wzbudzał podziw w samym Panu Bogu. Dlatego, że był otwarty na Jego ducha. Dlatego, że przyjął to namaszczenie. I kilka wersetów, które nam o tym mówią. Pierwsza księga Samuela, 13 rozdział, werset 14. lecz teraz królestwo Twoje nie utrzyma się. To są słowa Boga do Saula. Pan wyszukał sobie męża według swego serca i Pan ustanowił go księciem nad swoim ludem za to, iż nie dochowałeś tego, co Ci Pan rozkazał. Jest to dla nas niesamowita lekcja, że możemy być pozbawieni błogosławieństwa, jeśli nie wykonujemy tego, co Pan nakazał. Jest tutaj dla nas lekcja, gdy patrzymy na Dawida, że Bóg wymaga od nas posłuszeństwa i oddania, że Bóg pragnie, abyśmy szczerze do Niego przylgnęli. Bóg pragnie, abyśmy do Niego należeli. Jest takie miejsce w tym słowie, w Biblii, które mówi, że Pan jest Bogiem zazdrosnym. On nas umiłował, jesteśmy Jego oblubienicą i On nie chce dzielić swojej oblubienicy z nikim innym, a jeszcze bardziej z tym światem, a jeszcze bardziej z tym, co czyni ten świat. On chce, abyśmy do Niego należeli, aby nasze życie w Królestwie Bożym było utrzymane, aby Pan mógł się cieszyć nami. Musimy być mężami i kobietami według serca Pana. I 1 Samuela, 16 rozdział, wiersz 12 do 13 brzmi tak. Posłał więc i sprowadził go. A on był rumiany i miał piękne oczy i ładny wygląd. I rzekł Pan, wstań, namaść go, gdyż to jest ten. Wtedy wziął Samuel róg z olejem i namaścił go w gronie jego braci. I od tego dnia Duch Pański spoczął na Dawidzie i pozostał na nim nadal. Samuel zaś powstał i poszedł do Ramy. A więc, kiedy Dawid był młodym chłopakiem, młodym chłopcem. Był rumiany, bo biegał po łąkach, nie siedział przy komputerze. Dlatego jesteśmy tacy bladzi. Był rumiany, bo pasał owce, bo był na pastwiskach. Miał rumieńce i piękny wygląd. Miał piękne oczy, bo one nie patrzyły w ekran, w monitora albo laptopa. Ale to nie o wygląd chodziło, nie o rumiane policzki, czy o piękne oczy. Chodziło o jego serce. Pamiętacie, że gdy Samuel przyszedł do jego domu, tam cała gromada dzieciaków wyszła na jego spotkanie. Co jeden to przystojniejszy, silniejszy, bardziej wykształcony, mający postawę i tak dalej. Czytamy o tym wszystkim w 16 rozdziale tejże Księgi Samuela. Ale kiedy stanął obok Dawida, wiedział, że Dawid musi otrzymać namaszczenie. I oto stąpił na niego Duch Święty i namaścił go w gronie jego braci. To jest coś niesamowitego, że dziś Pan Jezus namaszcza nas w gronie braci. Namaszcza nas w Kościele. Kiedy stoimy przed Nim, oto Duch Boży wstępuje na nas. Duch Pański spoczywa na nas. Jeśli tego pragniemy i przyjmujemy, jesteśmy otwarci. Oto Duch Boży także wstępuje na nas. Skąd o tym wiem? Rzymian 8:11. A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was. Ten sam Duch Święty, który spoczął na Dawida, ten sam Duch Święty, który był na naszym Panu Jezusie Chrystusie, ten sam Duch Święty, który wzbudził Jezusa z martwych, może mieszkać w nas. Możemy być namaszczeni tym samym Duchem i On nas ożywia, On nas wzmacnia, On nas posila. Halleluja. I to sprawia, że staje się człowiekiem według serca Bożego. Narodzony na nowo z Ducha Świętego, namaszczony Duchem Świętym, napełniony Duchem Świętym, prowadzony Duchem Świętym. To sprawia, że jestem dzieckiem Bożym, że jestem człowiekiem według Bożego serca, bo Bóg wie, że bez Ducha Świętego nic nie jesteśmy w stanie uczynić. Że potrzebujemy tej mocy. Rzymian 8 od 14 do 15 brzmi tak, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znów ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba, Ojcze. Oto Duch Boży sprawia, że stajemy się dziećmi, synami, mężami i kobietami według serca Bożego. To Duch Święty sprawia. To nie poprzez nasze zasługi, nasze pochodzenie, to nie poprzez to, że mamy jakąś wiedzę albo wiele w życiu przeszliśmy. O tak, Bóg wybacza nam, przekreśla naszą przeszłość. On sprawia, że stajemy się nowymi ludźmi. Ale według serca Bożego żyjemy i postępujemy, dlatego że Duch Boży mieszka w nas. Że Duch Święty nas namaszcza, że obecność Pana jest w naszym życiu, że Duch Boży nas prowadzi, że nie mamy ducha niewoli, ale mamy ducha wolności. Nie musimy żyć w lęku i strachu. Możemy wołać do naszego Ojca w niebie, Abba, Ojcze. To, co robiliśmy dziś na początku. Po drugie, mąż, kobieta według serca Bożego ma waleczne i bohaterskie serce. Waleczne i bohaterskie serce. Bogu podobają się ludzie, którzy mają waleczne, bohaterskie serce. Ludzie, którzy się nie wycofują. Ludzie, którzy się nie poddają. Ludzie, którzy wiedzą, jakie jest ich przeznaczenie. Ludzie, którzy wiedzą, dokąd zmierzają. Tak jak Dawid, który znał swoje powołanie. W Psalmie 89 czytamy takie słowa, wiersz 20-23. Niegdyś rzekłeś w widzeniu do wiernych swoich i powiedziałeś: wzbudziłem bohatera ku pomocy, wywyższyłem wybrańca z ludu, znalazłem Dawida, sługę mego, namaściłem go świętym olejem, ręka moja wspierać go będzie, a ramię moje umocni go, nie podejdzie go wróg, a niegodziwiec go nie pognębi. Oto obietnica Bożego Słowa. To było Boże serce. Oto tak pragnął Bóg dla Dawida i tak pragnie Bóg dla nas. Oto wzbudziłem bohaterów w Jastrzębiu, w Pawłowicach, w Rybniku, w Wodzisławiu, w Żebrzydowicach, gdziekolwiek. Pan wzbudził, Pan powołał, Pan nas wybrał. I my musimy wierzyć, że Jego opatrzność, że Jego ramię umocniło nas. Mówiliśmy o tym tydzień temu, że Jego ramię jest wieczne, że Jego ramię otacza nas do końca, że Boże ramię nas chroni i że dzięki temu właśnie nie podejdzie nas wróg, ani niegodziwiec nas nie pognębi, bo większy jest ten, który jest w nas. A więc musimy mieć wiarę, wiarę w zwycięstwo, aby podejmować jakąkolwiek walkę. Nasze bohaterstwo oparte jest na tym, komu ufamy. Komu ufamy? Dlatego z wiarą stajemy do boju. Żołnierz wierzy w swoją siłę i swoje wyszkolenie. Idzie, aby walczyć, bo wierzy, że został przygotowany. Tacy żołnierze oddziału Grom, jakże oni są przygotowywani do jakichś takich tajemnych, ściśle tajnych zadań. Komandosi. Oni muszą wierzyć w swoją siłę, w swoją zdolność, w swoje przygotowanie. Sportowiec wierzy w swój trening. Wierzy także w swój talent, w swoje zdolności, które ma. My wierzymy Panu, bo On jest naszą siłą, bo Jego ramię nas wstrzymuje. Amen? Czytałem to, powtórzę dzisiaj, w środę. Wiara jest naszym szóstym zmysłem. Trzecim okiem, trzecią ręką i trzecią nogą. Pięknie to brzmi. Bardzo mi się to spodobało. Widzę to, czego nie widzą, czy widzi wiara to, czego nie widzą nasze oczy, dosięga tego, co jest poza naszym zasięgiem rąk, idzie dalej niż nasze nogi. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, jest przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Piękne określenie. Wiara jest tym naszym uzupełnieniem, jest naszym szóstym zmysłem, trzecim okiem, tym niewidzialnym. Halleluja. Trzecią ręką, trzecią nogą. Abyśmy mogli dosięgnąć, abyśmy mogli dojść, abyśmy mogli zobaczyć rzeczy, które fizycznie nie jesteśmy w stanie widzieć. I oto Bóg pragnie, aby Jego lud, aby Jego dzieci miały takie bohaterskie serce. Dzięki wierze, którą mamy. Dzięki temu, że Pan jest po naszej stronie. Dzięki temu, że Jego prawica nas wspiera. Że ręka Jego wspierać mnie będzie, a ramię Jego umocni mnie. Bo Pan jest ze mną, dlatego nie lękam się wcale. Amen. W księdze Joela czytamy w 3 rozdziale od 14 wersetu takie słowa prorocze. Obwołajcie to wśród narodów. Ogłoście świętą wojnę. Powołajcie pod broń bohaterów. Niech przyjdą i wyruszą wszyscy wojownicy. Przekujcie swoje lemiesze na miecze, a swoje sierpy na oszczepy. Kto słaby, niech mówi: jestem bohaterem. Bo Pan kocha bohaterów. Pan kocha ludzi odważnych. Pan kocha tych, którzy nie boją się wyzwań. Pan pragnie, abyśmy byli jak Dawid, który staje przed wielkim Goliatem, gdzie cała armia izraelska kryje się i boi, i drży. A Dawid mówi, gdzie on jest? Pokażcie mi go. Czego się boicie? Jeśli Pan z nami, to cóż może uczynić nam Goliat? To cóż może uczynić nam Filistyńczyk? Jeśli Bóg z nami, pokażcie mi go. A kiedy wyszedł naprzeciwko niego, a ten szydzi i drwi, to Dawid z pokorą mówi, Pan wydał ciebie w moje ręce, człowieku. Nie masz szans. Choć wyglądam mały i może do psa mnie porównujesz, to ten, który jest we mnie, jest potężny i wielki. Dlatego mam bohaterskie serce, dlatego nie boję się, dlatego staję przed Tobą. A my dzisiaj także stajemy naprzeciw przeciwności naszych Goliatów, olbrzymów, którzy stają nam na drodze. I Bóg chce, abyśmy mieli bohaterskie serce. Kiedy diabeł przychodzi i atakuje i sieje zamęt, kiedy próbuje zniszczyć nas, kiedy uderza w nas przeciwnik, Pierwszy list Piotra, 5 rozdział o tym nam mówi. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, bo przeciwnik wasz diabeł krąży. Niby lew ryczący, szukając kogo by zaatakować. Przeciwstawcie mu się mocni w wierze. Z bohaterskim sercem. Pan jest ze mną. Wiedząc, że te same cierpienia, te same doświadczenia, te same trudności są udziałem wszystkich braci naszych na całym świecie. Wszędzie. Ale Pan pragnie, aby Jego dziecko, aby Jego człowiek, Jego syn i córka miały waleczne i bohaterskie serce. Tak jak Dawid, którego Bóg umiłował i powiedział, że jest człowiekiem według mego serca. Co jeszcze cechowało Dawida? Był pełen łaski i miłosierdzia. To jest cecha, która Bogu się podoba. Być pełen łaski i miłosierdzia. Jest taka opowieść, taki fragment w drugiej księdze Samuela, który mówi nam o tym. Chciałbym to przeczytać, gdyż jest to niesamowity tekst. I chciałbym, abyśmy na podstawie tego tekstu zobaczyli, jak miłosierny i łaskawy był Dawid, jak okazywał współczucie, bo to jest cecha, która podoba się Bogu. Pewnego razu Dawid zapytał, czy pozostał jeszcze ktoś z domu Saula. Pamiętacie, Saul był zdjęty, przeciwstawił się Bogu, poniósł klęskę, a Dawid mówi, aby mógł mu wyświadczyć łaskę ze względu na Jonatana. Jonatan był jego wielkim przyjacielem. Jonatan był synem Saula, ale stał się przyjacielem, ogromnym przyjacielem Dawida. W domu zaś Saula był pewien sługa imieniem Syba. Tego wezwano do Dawida. Król zaś rzekł do niego, czy ty jesteś Syba? A on odpowiedział, sługą twoim jestem. Król zapytał, czy jest jeszcze jakiś mąż w domu Saula, aby mógł mu wyświadczyć łaskę Bożą. A więc Dawid szukał, gdzie może okazać miłosierdzie. Szukał, gdzie by okazać łaskę. A Syba odpowiedział królowi, jest jeszcze syn Jonatana. Czyli wnuk Dawida. Syn Jonatana, kulawy na obie nogi. Był to wnuk Saula. Syn Jonatana. I zapytał go król, gdzie on jest. Syba odpowiedział, mieszka on w domu Machira, syna Amimela, w Lodabar. Bardzo interesujące. Wiecie, co znaczy Lodabar? Lodabar oznacza miejsce bez pastwiska. Dla Izraelitów, dla tamtych narodów, dla tamtych plemion, miejsce bez pastwiska było klęską, było ubóstwem, było nędzą. A więc on mieszkał w Lodabar, co się wykłada, miejsce bez pastwisk. Tam mieszkał syn Jonatana, wnuk, tak naprawdę kandydat na króla, książę, który mógł zostać królem w Izraelu. Ale pewnego dnia urodził się i okazało się, że jest chory, że ma bezwład nóg. A więc spotkało go wielkie nieszczęście. Został wyparty, żył w Lo Dabar, tam gdzie nie było pastwisk. Żył w nędzy i ubóstwie, był chory. I posłał król Dawid i zabrał go do domu. Zabrał go z domu Machira, syna Amiela, z Lo Dabar. A gdy Mefiboszet, takie było jego imię, syn Jonatana, wnuk Saula, przybył do króla, padł na twarz i oddał mu pokłon, a Dawid rzekł: Mefiboszecie. A ten na to: oto sługa twój. I rzekł do niego Dawid: posłuchajcie, nie bój się, gdyż chcę ci wyświadczyć łaskę ze względu na twego ojca Jonatana. Chcę ci zwrócić całą posiadłość ziemską Saula, twojego dziadka. Ty zaś sam będziesz jadł u mego stołu po wszystkie czasy. Co w tym widzimy? Widzimy serce miłosierdzia. Widzimy serce współczucia, serce łaski. I to jest to, co Bóg pragnie, abyśmy okazywali. Aby zawsze nasze serce było pełne miłosierdzia i łaski. Bez względu na to, jak ludzie nas potraktują. Czasami to, co robią ludzie, wzbudza w nas agresję, gniew. Ale my mamy być pełni współczucia i miłosierdzia. Kiedy odrzucili Pana Jezusa, kiedy nawet krzyczeli na Niego: ukrzyżuj Go, Pan Jezus zawsze nosił w swoim sercu tą myśl: są jak owce rozproszone bez pasterza. Dlatego powołał Kościół, powołał nas, aby przez nas móc tą łaskę okazywać, aby przez nas także mógł wyświadczać ludziom przychylność. My do tego jesteśmy powołani. Jeśli chcemy być mężem, kobietą według Bożego serca, musimy okazywać łaskę, musimy okazywać miłosierdzie. Ludzie są po prostu ludźmi. Potrzeba łaski, miłosierdzia, cierpliwości. Tego nam wiele razy brak. Za moment o tym coś powiem. I oddając mu pokłon, rzekł: czymże jest twój sługa, że zwróciłeś uwagę na takiego zdechłego psa? Zobaczcie, jak on siebie oceniał. Zobaczcie, jak on siebie widział. Zobaczcie, jaką miał opinię o samym sobie, jakim ja jestem. Następnie król kazał przywołać Sybę, sługę Saula, i rzekł do niego: wszystko, co należało do Saula i do całego jego domu, daję synowi twojego pana. Będziesz uprawiał dla niego ziemię, ty i twoi synowie i twoi słudzy, i będziesz zbierał plony, które będą stanowiły źródło utrzymania dla domu twojego pana. Lecz sam Mefiboszet, syn twojego pana, jadać będzie po wsze czasy u mojego stołu. Syba zaś miał 15 synów i 20 sług. Syba rzekł do króla: wszystko, co rozkazał mój pan król, to twój sługa uczyni. I Mefiboszet jadał u stołu króla jak każdy z synów królewskich. Mefiboszet zaś miał małego synka imieniem Micha. Wszyscy mieszkańcy domu Syba byli sługami Mefiboszeta. Sam Mefiboszet zaś mieszkał w Jeruzalem, gdyż jadał powsze czasy u stołu króla. Był zaś kulawy na obie nogi. Jakieś wielkie serce, jaka wielka przychylność. Kiedy Bóg patrzył na Dawida, to mógł powiedzieć: tak, to jest mąż według mojego serca. On rozumie ból innych. On umie współczuć. On umie okazywać miłosierdzie i łaskę. On umie się odnieść do tych, którzy są w potrzebie, którzy są poszkodowani. On ma dobre serce. Jest mężem według mojego serca. To jest trzecia myśl, którą odnalazłem, jeśli patrzę na Dawida. Czwarta: mam Pana zawsze przed oczami mymi. Mam Pana zawsze przed oczami mymi. To cechowało także Dawida. Dzieje apostolskie, 2 rozdział, 25 werset do 28. Dawid bowiem mówił o nim: miałem Pana zawsze przed oczami mymi, gdyż jest po prawicy mojej, abym się nie zachwiał. Przeto rozweseliło się serce moje i rozradował się język mój, a nadto i ciało moje spoczywać będzie w nadziei, bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani i nie dopuścisz, aby święty oglądał skażenie. Dałeś mi poznać drogi żywota, napełniasz mnie błogością przez obecność swoją. To jest dla nas coś bardzo ważnego. Mieć Pana zawsze przed oczami swymi. Patrzeć na wszystko, co się dzieje wokół nas, przez pryzmat Pana, przez pryzmat Boga naszego. Widzieć sytuacje trudne przez Pana. one wyglądają zupełnie inaczej. Wtedy jesteśmy w stanie pokonać góry, jesteśmy w stanie zwyciężyć największe przeciwności, kiedy patrzymy przez Pana, kiedy Bóg jest przed naszymi oczyma. Kiedy Pana nie ma, to patrzymy bezpośrednio. Bezpośrednio na to wszystko, co się dzieje i nas to powala. Nas to przeraża. I to jest test. To jest dla nas test. Jak patrzymy? Czy patrzymy przez Pana, czy patrzymy sami, bez tego trzeciego oka? Czy patrzymy sami na to wszystko, co się dzieje po ludzku? I wtedy po ludzku padamy. Wtedy po ludzku opadają nam ręce. Wtedy po ludzku nie dajemy rady. Wtedy po ludzku możemy się poddać. Ale kiedy patrzymy przez Pana, kiedy mamy Pana przed oczyma swymi, kiedy widzimy, że jest po prawicy naszej, abym się nie zachwiał, kiedy widzę, że Bóg jest ze mną, kiedy widzę, że nie zostawia mnie w żadnej otchłani, że troszczy się o mnie jako swoje dziecko, dał mi poznać drogi żywota, napełnia mnie swoją obecnością, wtedy widzę inaczej, patrzę inaczej. Wtedy jestem człowiekiem według serca Bożego. Kiedy tu na ziemi żyję, choć wokół szaleje burza, choć jest pełno trudności, gdy patrzę przez Pana, gdy zawsze Go mam przed oczyma swymi, Pan mówi, jesteś mężem według serca mego. Jesteś mężem według serca mego. Nie polegasz na własnych siłach, ale polegasz na tym, co ja czynię. Następna myśl. Wierny w służbie, oddany Bogu. To jest wyzwanie. Być do końca wiernym. Tak wiele może być przeciwności. Tak wiele zniechęcenia. Dlatego, że służyć Bogu to znaczy służyć ludziom. A służyć ludziom to nie rzecz łatwa. Oj, praca z ludźmi wymaga determinacji i poświęcenia. Każdy, kto służby się podejmuje, powinien to zrozumieć. I Dawid mówi tak w 13 rozdziale, 36 wersecie Dziejów Apostolskich. Dawid bowiem, gdy wykonał służbę, jaką mu wyroki Boże za jego pokolenia wyznaczyły, zasnął i został przyłączony do ojców swoich i oglądał skażenie. Oglądał skażenie, bo żył pośród ludzi skażonych. Oglądał skażenie, bo było wiele zła wokół niego. Oglądał skażenie, bo sam był tylko człowiekiem i popełniał błędy. Oglądał skażenie. Tylko Pan Jezus nie oglądał skażenia. Tylko Pan Jezus nie dotknął grzechu ani żadnego brudu. Ale Dawid wykonał swoją służbę, jakie wyroki mu wyznaczyły. Ludzie potrafią zniechęcić. Służba, praca z ludźmi nie jest łatwa. Trzeba być cierpliwym. Cierpliwym. Wiecie, co to jest cierpliwość? Ostatnio piszę definicję. Szukam różnych myśli, łączę je razem. Oto taka myśl pojawiła się dzisiaj na Facebooku. Cierpliwość w trudnym czasie wnosi nadzieję. To, co widzi, przekracza teraźniejszość. Ciemność przeżywanych doświadczeń zamienia w blask jutra. Cierpliwość. Ludzie cierpliwi mają nadzieję, że będzie lepiej. O, jest ciężko teraz. Ludzie nie są aktywni. Może ospali, ale jestem cierpliwy. Będzie lepiej. Będzie lepiej jutro. Będzie lepiej za tydzień. Ludzie się mogą zmienić. Ludzie mogą nabrać chęci. Muszę być cierpliwym. Łatwo rzucić wszystkim i powiedzieć, nie damy rady. Zniechęcony jestem. Gdzie Duch Boży w nas? Gdzie jest ta Boża energia w nas? Energia, którą miał Dawid, który wykonał służbę, jaką mu wyroki Boże za jego pokolenia wyznaczyły. Czym jest dobroć? Bo dobroć towarzyszy cierpliwości. Musimy okazywać dobroć, to jest owoc Ducha Świętego. Jest siostrą delikatności i życzliwości. Dobroć. Jej ręce uśmierzają ból i dają życie. Przypomina deszcz na pustyni, tym jest dobroć. Kiedy jest pustynia, ten, który chce służyć Bogu, wiernie służyć Bogu, musi okazywać dobroć. Przypominać deszcz na pustyni. Kiedy jest sucho, kiedy jest ciężko, muszę być namaszczony, mieć tę energię w sobie, ten entuzjazm Bożego Ducha, tą energię z Boga w sobie, aby pociągnąć, aby zachęcić, aby zainspirować, aby zmotywować. Amen? Choć może nie być łatwo. Choć może się mierzymy z różnego rodzaju obojętnością, z trudnościami, z wyzwaniami, z problemami. ze zjadaniem ciastek i z czymkolwiek jeszcze. Musimy być cierpliwi i musimy patrzeć z nadzieją. Będzie lepiej! Będzie lepiej! Będzie dobrze! Bo Bóg z nami i to jest Kościół Boży. To jest dzieło Pańskie. To nie jest dzieło ludzkie. Łatwo się poddać i powiedzieć, ja, ci ludzie, z nimi nie można już wytrzymać. Gdyby Pan tak patrzył na nas, to dawno by nas zostawił. Z tymi ludźmi już nie mogę wytrzymać. Już z tym Leszkiem Mochą nie mogę wytrzymać. Z tym pastorem z Jastrzębia. Niech sobie sam radzi. Ale Pan taki nie jest. Bo jakby mnie zostawił, dawno bym nie dał rady. Ale On nas miłuje, On nas kocha i On chce, żebyśmy byli według Jego serca. On nas nie porzuca, On ciągle wierzy w nas, On ciągle patrzy z nadzieją, On jest cierpliwy do nas, On mówi, będzie lepiej. Będzie lepiej. A więc bądźmy wierni w służbie, Bogu oddani, jeśli chcemy być ludźmi, mężami, kobietami według serca Bożego. I ostatnia myśl. Chwalić i wielbić Boga nie przestaje. Człowiek, kobieta, mężczyzna według serca Bożego to jest wielki chwalca. To jest ktoś, kto wielbi Boga, kto oddaje Mu cześć, dla którego uwielbienie, oddawanie Bogu chwały jest czymś porywającym, czymś niesamowitym. W Psalmie 92, dobrze mówię? Od 1 do 7 wersetu czytamy takie słowa Dawida. Dobrze jest dziękować Panu i opiewać imię Twe, o Najwyższy. Obwieszczać z rana łaskę Twoją, a w nocy wierność Twoją. Zobaczcie na Dawida, jakim jest chwalcą. Dla niego nie ma to znaczenia, czy jest to rano, czy jest to wieczór. On bierze swoją lutnię. Lutnię o 10 stronach. Lub harfę, na której grywał. Pamiętacie, jak grywał na harfie? Bierze swoją harfę i przy dźwiękach harfy, przy dźwiękach lutni wielbi Pana. I co mówi? Bo rozweseliłeś mnie, Panie, czynami Twymi. Raduję się z dzieł rąk Twoich. Jakże wielkie są dzieła Twoje, Panie. Bardzo głębokie są myśli Twoje. Człowiek nierozumny nie zna ich, a głupi nie pojmuje. Ale ja rozumiem i znam je, dlatego będę Ciebie wielbił. Nie bądźmy jak nierozumni i głupi, którzy zaniedbują uwielbienie Pana, którzy zaniedbują dziękczynienie, bo Pan rozweselił nas, Pan dał nam nowe życie. Bądźmy mężami i kobietami według Jego serca. Bądźmy pełnymi chwały. Dawid mówi rano, o poranku i wieczorem. Ale on jest nieprzeciętny. Psalm 119:62. Patrzcie. Halleluja! Patrzcie na Dawida! Mąż według serca Bożego! Jeśli chcemy być ludźmi według serca Bożego, o północy wstaje nie po to, aby coś skubnąć z lodówki, bo już zgłodniałem. Wstaje, aby Ci dziękować za sprawiedliwe sądy Twoje. Chwalca Pana! Wstaje, czytamy o północy, wstaje, aby dziękować Bogu. Budzi się, wstaje i dziękuje Panu. A czasami nam trudno w kościele na nabożeństwie podnieść ręce i podziękować Panu, a północy nie ma. A czy to wszystko? Nie. Psalm 119, jest 164. A może do tego nie doszliśmy, bo to 164 wersety to daleka droga. Ale tam w 164 wersecie pisze: 7 razy dziennie wysławiam Cię za sprawiedliwe sądy Twoje. 7 razy. Bije wszystkich muzułman, którzy 3 czy 4 razy dziennie. On 7 razy dziennie. Wielbi Pana. Oddaje Mu cześć. Wywyższa Go. Dlatego Bóg nazywa Go mężem według serca swego. Bo sprawia Mu radość. Wzbudza w Nim podziw. Oto jest chwalcą. Oto wielbi Pana o poranku. Wielbi Go wieczorem. Wstaje o północy. 7 razy dziennie. Całe życie przepełnione jest chwałą. Uwielbieniem. Wielbić Boga jest czymś niesamowitym. Dlatego nie dajmy się potępić nikomu, ktokolwiek krytykuje nasze uwielbienie. Uwielbiaj, 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 uwielbiaj Boga. Głośno raduj się z Pana swego, bo Bóg jest godzien chwały. Uwielbiajmy Boga, bądźmy chwalcami, dziękujmy Mu. I na koniec dla nas słowo. Psalm 149, od 1 do 6. Śpiewajcie Panu pieśń nową, na chwałę Jego w zgromadzeniu wiernych. Chciałbym, abyśmy wszyscy tak zawsze mogli w zgromadzeniu wiernych śpiewać Panu pieśń nową, mogli wywyższać Go, aby nigdy nasze uwielbienie nie milkło, abyśmy zawsze byli pełni chwały. Niech weseli się Izrael ze Stwórcy swego, dzieci Syjonu, niech się radują z Króla swego, niech w pląsach chwalą imię Jego, niech grają Mu na bębnach i na cytrze, bo Pan upodobał sobie lud swój, pokornych ozdabia zbawieniem, niech wierni radują się z chwały, wesoło śpiewają na swoim posłaniu. Ilu z nas śpiewa wesoło na naszym posłaniu? Ja to mam jeden problem. Nie mogę go przełamać. Kładę głowę na poduszce i zasypiam. Mam taki sen. A przydałoby się na posłaniu. Ale przecież, kiedy w nim wstaniesz rano, kiedy jeszcze przeciągasz się może, wielbij Pana na swoim posłaniu. Oddawaj Mu chwałę. A może uciąłeś sobie drzemkę popołudniową, siestę i wystarczyło Ci pół godziny. Niektórym podobno 10 minut wystarcza. Ja jeszcze z tym walczę. Na razie nie mam drzemek popołudniowych. Nie wiem, jak długo wytrzymam. Pamiętam, pastor Ron zaczął po 60. Każdy dzień musiał się zdrzemnąć po południu. A później się budzisz, jest godzina może 16:00 i halleluja Ci, Panie, chwała Tobie, jak cudowny jesteś, jak wielki jesteś, jak wspaniały jesteś, z takim nowym, świeżym entuzjazmem po takiej sieście poobiedniej. Wielbić Pana, oddawać Mu chwałę, śpiewać na swym posłaniu. Niech w ustach ich będzie uwielbienie Boga, a miecz obosieczny w ich ręku. To jest ten obraz, że żyjemy Słowem. Bo Słowo Boże jest jak miecz, a uwielbienie jest na naszych ustach. Jeśli chrześcijanie przestali wielbić, jeśli są milczące kościoły, jeśli nie ma uwielbienia, to znaczy, że coś umarło, że duch gdzieś się ulotnił, że nie ma życia. Uwielbienie jest świadectwem życia. Uwielbienie jest świadectwem radości, jest świadectwem relacji z Bogiem, doceniania Jego wielkości i potęgi. Do tego zachęca nas Boże Słowo. Znów powiem, ci, którzy krytykują, mówią, czyta same psalmy, to Stary Testament. Ci sami ludzie obłudnie, gdy jest im ciężko, ciągle czytają psalmy. Gdy jest im źle, czytają psalm 23. Stary Testament. Po co go czytasz? To jest Słowo Boże. Bóg jest niezmienny. Amen? On jest ciągle ten sam. A więc dziś apel Ducha Świętego do nas brzmi tak. Bądźmy według Jego serca. Bądźmy według serca Bożego. Powstańmy do modlitwy. Pomódlmy się, aby nasze życie było napełnione i namaszczone. Pomódlmy się, aby było w nas waleczne i bohaterskie serce. Pomódlmy się, abyśmy byli pełni miłosierdzia i łaski. Abyśmy zawsze mieli Pana przed naszymi oczyma. Abyśmy wiernie Jemu służyli i byli Mu oddani. I abyśmy chwalili Go i abyśmy wielbili Pana. I aby to uwielbienie i ta chwała nigdy nie ustały. Pomódlmy się teraz, społecznie razem.